Geliebte Geschwister, ich freue mich, dass wir miteinander die Gelegenheit haben, uns mit einem besonderen Thema zu beschäftigen.
Umiłowani bracia i siostry, cieszę się z tego bardzo, że mamy tą sposobność, aby zajmować się szczególnego rodzaju tematem.
Wir möchten uns mit dem Thema Anbetung beschäftigen.
Chcielibyśmy się zajmować tematem uwielbienia.
Und in der ersten Stunde wollen wir versuchen, aus Gottes Wort zu erkennen, was bedeutet eigentlich Anbetung.
I w tej pierwszej godzinie chcielibyśmy spróbować to wyszukać ze Słowa Bożego, co to oznacza w zasadzie uwielbienie według myśli Bożych.
Und in der zweiten Stunde wollen wir sehen, dass es Probleme, dass es Hindernisse geben kann, die uns hindern, Gott anzubeten.
A w drugiej godzinie chcielibyśmy zająć się sprawą rozpoznania przeszkód, jakie istnieją, które nam przeszkadzają w oddawaniu Bogu uwielbienia według Jego myśli.
Wir möchten zunächst drei Bibelstellen lesen, die erste aus Johannes Kapitel 4.
Najpierw chcielibyśmy przeczytać Słowo Boże z Ewangelii Jana z 4 rozdziału.
Johannes 4, vers 20 bis 24.
4 rozdział od 20 do 24 wiersza. Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć. Wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. Rzekł jej Jezus: Niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie. Bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie.
Die zweite Stelle aus 1. Petrus 2, vers 4 und 5.
Drugie miejsce z pierwszego listu Piotra, drugi rozdział, 4 i 5 wiersz. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział, 4 i 5 wiersz. Przystępujcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa.
Und die letzte Stelle aus Hebräer 13, vers 15.
I ostatnie miejsce z Hebrajczyków 13 rozdziału, 15 wiersz. Hebrajczyków 13, 15. Przez Niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną, to jest owoc warg, które wyznają Jego imię.
Ich weiß nicht, was ihr über Anbetung denkt.
Nie wiem, jak wy myślicie na temat uwielbienia.
Vielleicht ist jemand hier, der denkt, Anbetung ist, wenn wir am Sonntagmorgen Lieder singen.
Może ktoś myśli, że uwielbienie zaistnieje wtedy, jeżeli w niedzielę do południa będziemy śpiewali pieśni.
Oder wenn wir am Brotbrechen teilnehmen.
Albo jeżeli będziemy brali udział w łamaniu chleba.
Ich möchte mal zunächst sagen, was Anbetung nicht ist.
Najpierw chciałbym powiedzieć, czym nie jest uwielbienie.
Es geht nicht um eine äußere Sache.
Nie chodzi tutaj o taką tylko zewnętrzną rzecz.
Wir können singen in Anbetung, weilen wir, und trotzdem ist es keine Anbetung.
Możemy z zaangażowaniem śpiewać pieśni w czasie godziny uwielbienia, a pomimo tego nie będzie to uwielbieniem.
Ich hoffe, wir werden sehen, dass Anbetung mit unserem Herzen zu tun hat.
Mam nadzieję, że uda nam się to dzisiaj zauważyć, że nasze, przepraszam, że uwielbienie rozpoczyna się od naszego serca.
Anbetung ist zum Beispiel auch nicht danken und loben.
Na przykład uwielbieniem nie jest składanie dziękczynienia i chwały.
Als ich Teenager war, ging ich zur Jugendstunde bei uns in Wolfhausen.
Gdy ja jako młody chłopak chodziłem na godziny młodzieżowe u nas w zgromadzeniu w miejscowości Wolfhausen.
Und dann hat der Jugendleiter auch über dieses Thema Anbetung gesprochen und gesagt, Anbetung ist nicht danken und loben.
I wtedy prowadzący starszy brat powiedział nam młodym, że uwielbienie to nie jest przynoszenia dziękczynienia i chwały.
Und ich habe das zunächst nicht verstanden.
Ja na samym początku w ogóle go nie zrozumiałem.
Ich möchte das anhand einem Beispiel erklären, was danken und loben ist.
Chciałbym to na podstawie pewnego przykładu wyjaśnić, co to jest dziękowanie i oddawanie chwały.
Wenn eines meiner Kinder von der Schule nach Hause kommt und mit einer Zeichnung, die sie gemalt hat, und sagt, Papa, ich möchte dir diese Zeichnung gerne schenken.
Jeżeli jedno z moich małych dzieci przychodzi po szkole do domu i spotyka mnie i mówi, tato, chciałbym ci ten rysunek, który zrobiłem w szkole, z całego serca podarować.
Dann werde ich meinem Kind dafür Danke sagen.
To wtedy oczywiście mojemu dziecku serdecznie podziękuję.
Aber es kann auch sein, dass mein Kind nach Hause kommt mit einer Zeichnung und sagt, Papa, ich werde diese Zeichnung in meinem Zimmer aufhängen.
Ale może też tak powiedzieć moje dziecko, tato, ten obrazek czy ten rysunek chciałbym powiesić u mnie w pokoju na ścianie.
Da kann ich nicht Danke sagen, weil ich die Zeichnung nicht bekommen habe, aber ich kann mein Kind loben, dass die Zeichnung so schön geworden ist.
Wtedy nie mogę mu powiedzieć dziękuję ci za ten rysunek, bo w zasadzie mi go nie podarowało to dziecko, tylko w tym wypadku mogę go pochwalić, że ładny rysunek zrobiło.
Und genauso können wir Gott danken, zum Beispiel für die Sündenvergebung.
I dokładnie tak samo na przykład możemy Bogu dziękować za przebaczenie grzechów.
Wir können Gott aber auch loben für das, was er getan hat, zum Beispiel im Blick auf Israel, wo wir keinen Anteil haben.
My możemy na przykład Boga wychwalać za to wszystko, co on uczynił dobrego dla Izraela, podczas gdy my jako poganie no nie mamy w tym żadnego udziału.
Aber bei der Anbetung geht es nicht darum, was wir bekommen haben, sondern wir beten Gott an für das, was er ist.
I uwielbienie to nie jest dziękowanie Bogu za to wszystko, co my żeśmy od Niego otrzymali, tylko wychwalanie Boga za to, kim On jest.
Also bei Anbetung geht es nicht in erster Linie darum, was Gott getan hat, sondern was er ist in seiner Person.
A więc przy uwielbieniu nie chodzi o to tak bardzo, aby Bogu dziękować za to, co my żeśmy otrzymali, tylko kim On jest w swojej istocie.
Anbeten wird, zumindest in der deutschen Bibel, auch mit sich niederwerfen oder niederfallen übersetzt.
Bardzo często uwielbianie jest tłumaczone w tłumaczeniach Biblii jako składanie pokłonów albo rzucanie się na ziemię w pokłonie.
Und so drückt man aus, Gott ist groß und ich bin klein.
I tym czynem my to wyrażamy, że Bóg jest wielkim, a my jesteśmy malutcy.
Jemand hat mal das so erklärt, Anbetung ist die Bewunderung des Sohnes in der Gegenwart des Vaters.
Ktoś kiedyś powiedział, że uwielbieniem to jest podziwianie Syna, który znajduje się w obecności Ojca.
Wir haben jetzt also versucht, etwas zu erklären, was Anbetung ist, und jetzt wollen wir uns eine zweite Frage stellen.
Spróbowaliśmy teraz wyjaśnić, czym jest uwielbienie, i teraz chciałbym postawić drugie pytanie.
Warum beten wir Gott an?
Dlaczego tak w zasadzie uwielbiamy Boga?
Habt ihr euch das einmal überlegt, warum wir eigentlich Gott anbeten?
Czy kiedykolwiek nad tym żeście się zastanawiali, dlaczego uwielbiamy Boga?
Habt ihr in der Bibel ein Gebot gefunden, wo Gott sagt, ihr müsst mich anbeten?
Czy w Biblii żeście gdziekolwiek znaleźli taki nakaz, że Bóg powiedział, że musicie mi składać uwielbienie?
Ich habe keines gefunden.
Ja nie znalazłem takiego.
Wenn es also kein Gebot gibt, warum tun wir das denn?
A więc jeżeli nie ma takiego nakazu, przykazania, to w zasadzie dlaczego to czynimy?
Gott hätte auch Wesen oder Geschöpfe schaffen können, die ihn 24 Stunden am Tag angebetet hätten.
Bóg mógłby stworzyć takie stworzenia, które by mu przez 24 godziny w ciągu całego dnia składały uwielbienie.
Aber das hat er nicht gemacht.
Ale Bóg tak nie uczynił.
Da müssen wir uns doch die Frage stellen, warum beten wir Gott an?
I dlatego możemy teraz postawić to pytanie, to w zasadzie dlaczego my uwielbiamy Boga?
Ich möchte mal drei Antworten geben auf diese Frage.
Chciałbym udzielić trzy odpowiedzi na to pytanie.
Erstens, weil Gott sich offenbart hat.
Po pierwsze, dlatego, że Bóg się nam objawił.
Was heißt offenbaren? Vielleicht für die Kinder, was bedeutet offenbaren?
A co w zasadzie to oznacza objawienie? Może któreś z młodszych z dzieci by pytało o to?
Also die wenigsten Geschwister hier kenne ich. Keine Ahnung, was ihr für Fähigkeiten habt.
Większość z was, braci i siostry, ja osobiście nie znam i nie mam rozeznania, jakie macie w tym względzie myśli.
Aber wenn ich in der Pause mit jemandem spreche und er erzählt mir, dass er gut Klavier spielen kann, dann offenbart er, dass er Klavier spielen kann.
Was spielen?
Klavier.
Ale jeżeli by była teraz przerwa i ja bym z kimś z was rozmawiał w czasie tej przerwy, to może ktoś by mi opowiedział, że w swoim życiu bardzo chętnie gra na pianinie. Wtedy bym tą jego cechę poznał.
Also offenbaren heißt etwas zeigen von sich, wer man ist und was man kann.
A więc objawienie to jest pokazanie samego siebie, kim się jest i co się potrafi.
Und Gott hat sich im Laufe der Zeit immer mehr offenbart.
I tak też jest z Bogiem, który w przeciągu całego czasu coraz to bardziej ludziom się objawiał.
Zuerst hat Gott sich in der Schöpfung offenbart.
Na samym początku Bóg objawił się w piękności stworzenia.
Und dann hat er sich zum Beispiel Abraham als der Allmächtige offenbart.
Albo na przykład Abrahamowi objawił się jako Bóg Wszechmogący.
Und dann hat er sich dem Volk Israel als der Bundesgott, als Jahwe offenbart.
A ludowi izraelskiemu objawił się jako Bóg Przymierza, jako Bóg Jahwe albo Jahwe, zależy jak się przeczyta.
Und am Ende der Zeit hat Gott geredet im Sohn, hat Gott sich im Sohn, Jesus Christus, offenbart.
A w przeciągu też całego czasu Bóg objawił się w osobie Syna i możemy przeczytać, że On przemówił do nas przez Syna albo w Synu.
Und als der Herr Jesus hier auf dieser Erde war, hat er Gott als Vater offenbart.
I gdy Pan Jezus tutaj był na tej ziemi, to Bóg się objawił nam jako Ojciec.
Er sagt zu seinem Gebet, in seinem Gebet zum Vater in Johannes 17.
Pan Jezus w swojej modlitwie w Ewangelii Jana w 17 rozdziale powiedział do swojego Ojca:
Ich habe ihnen deinen Namen, den Namen des Vaters offenbart.
Ja objawiłem im twoje imię, imię Ojca.
Und das ist die höchste Offenbarung Gottes, die es gibt.
I to jest najwznioślejsze objawienie Boga, jakie tylko w ogóle istnieje.
Man kann vielleicht sagen, Gott wurde erst Schöpfer, als er geschaffen hat.
Można powiedzieć, że Bóg stał się stwórcą w momencie, gdy on stworzył.
Aber Gott war immer Vater.
Ale Bóg zawsze był ojcem.
Und weil Gott sich als Vater offenbart hat, möchte er auch, dass wir ihn als Vater anbeten.
A ponieważ Bóg się objawił jako ojciec, on też chce, abyśmy go uwielbiali jako ojca.
Also wir lernen daraus, wenn Gott sich offenbart hat, wünscht er im Gegenzug Anbetung von Menschen.
I teraz to podsumowując, można powiedzieć, że jeżeli Bóg się w tych kilku względach nam objawił, to on życzy sobie, abyśmy też i jemu oddawali uwielbienie.
Im Blick auf die Schöpfung lesen wir in Römer 1, dass Gott eigentlich Anbetung gewünscht hätte von denen, die seine Schöpfung anschauen.
Czytamy w liście do Rzymian w pierwszym rozdziale, że przez to, co Bóg objawił przez swoje stworzenie, on sobie życzy, abyśmy my jako jego stworzenia też i za całe stworzenie uwielbiali.
Als Gott sich Abraham als der Allmächtige offenbarte, fiel er auf den Boden und hat Gott angebetet.
Gdy Bóg objawił się Abrahamowi jako Bóg Wszechmogący, Abraham padł od razu na ziemię i oddał Bogu cześć.
Und genauso haben wir gelesen in Johannes 4, dass der Vater Anbeter sucht, weil Gott sich als Vater offenbart hat.
I czytaliśmy w Ewangelii Jana w 4. rozdziale, że Bóg poszukuje takich chwalców, dlatego że on się objawił jako ojciec.
Also halten wir fest.
A więc zapamiętajmy to.
Wir können Gott nur anbeten, weil er sich offenbart hat. Das ist Gnade.
Możemy Boga uwielbiać tylko dlatego, że Bóg się nam objawił i to jest objaw jego łaski.
Aber auf der anderen Seite, weil Gott sich offenbart hat, wünscht er Anbetung und das ist Verantwortung.
Ale z drugiej strony na to patrząc, ponieważ Bóg się nam objawił, to on życzy sobie z naszej strony uwielbienia i to oznacza dla nas odpowiedzialność.
Der zweite Grund, warum wir Gott anbeten, ist in Johannes 4.
Ten drugi powód, dlaczego Boga uwielbiamy, to jest zawarty w Ewangelii Jana w 4. rozdziale.
Weil Gott Anbeter sucht. Das ist eine offensichtliche Antwort.
Dlatego, że Bóg sobie chwalców szuka. I to jest ta jawna na to pytanie odpowiedź.
In Lukas 19 lesen wir, dass der Sohn des Menschen Sünder sucht.
W Ewangelii Łukasza w 19 rozdziale czytamy o tym, że Syn Człowieczy szuka grzeszników,
und der Vater sucht Anbeter.
A Ojciec szuka chwalców.
Aber jetzt möchte ich euch eine Frage stellen.
Ale teraz chciałbym wam postawić pytanie.
In 1. Petrus 2, Vers 5 haben wir gelesen, dass wir eine heilige Priesterschaft sind.
W pierwszym liście Piotra, w drugim rozdziale, w 5. wierszu, czytaliśmy o tym, że my stanowimy kapłaństwo święte.
Und ein Priester, das ist ein Anbeter, das ist das Gleiche.
I kapłan to jest ktoś, kto uwielbia. Można postawić znak równości.
Warum sucht der Vater Anbeter, wenn wir schon Priester sind?
A więc dlaczego Bóg szuka chwalców, skoro i tak już jesteśmy kapłanami?
Da müssen wir uns doch die Frage stellen.
Takie pytanie należy sobie postawić.
Wenn man etwas ist, warum muss man noch etwas werden?
Dlaczego, jeżeli się już kimś jest, dlaczego mamy się jeszcze tym kimś stawać?
Nun, der Unterschied ist Stellung und Praxis.
Różnica pomiędzy tym jest po prostu nasze stanowisko, a z drugiej strony, jak to w praktyce wygląda.
Im Alten Testament war nur Aaron und seine Söhne waren Priester.
W Starym Testamencie tylko Aaron i jego synowie byli kapłanami.
Aber heute sind wir alle Priester. Also wenn jemand sich bekehrt hat, dann ist er ein Priester.
Ale dzisiaj wszyscy jesteśmy kapłanami, czyli jeżeli ktoś się nawraca, to od razu staje się kapłanem.
Aber die Frage an dein und mein Herz ist, sind wir auch praktisch Anbeter?
Ale teraz kieruję pytanie do swojego i do twojego serca. Czy również w praktyce jesteśmy kapłanami?
Ein Anbeter, nach Johannes 4, das ist jemand, der gewohnheitsmäßig den Vater anbetet.
Według Ewangelii Jana 4 rozdział, chwalcą jest ten, który w swoim przyzwyczajeniu uwielbia Boga.
Das heißt, die Frage ist, wenn wir zu Hause sind, im Alltag, nehmen wir uns die Zeit, um Gott zu bewundern und anzubeten.
I teraz praktyczne pytanie, jeżeli w dniu takim powszednim jesteśmy w domu, czy rezerwujemy sobie odpowiednią ilość czasu, aby podziwiać Boga, aby Go uwielbiać?
Und dann heißt es auch noch in Vers 23, er sucht solche als seine Anbeter.
I w tym czwartym rozdziale Jana, 23 wierszu czytamy o tym, że on szuka takich, którzy by byli jego chwalcami.
Wenn wir also Anbeter des Vaters sind, dann haben wir eine Beziehung zu ihm.
A więc jeżeli jesteśmy chwalcami Ojca, czy tymi, którzy uwielbiają Ojca, to znaczy jesteśmy osobami, które szukają społeczności z Nim, relacji z Nim.
Das ist also etwas, was ganz praktisch an unsere Herzen kommt jetzt.
A więc są to rzeczy, które całkowicie w praktyczny sposób dotykają nastawienia naszego serca.
Wann haben wir das letzte Mal in unserem stillen Kämmerlein Gott einfach aus dem Herzen angebetet?
Pomyślmy sobie, kiedy po raz ostatni w naszej komórce uwielbialiśmy Boga całkowicie osobiście, ty i Bóg.
Und wir haben gelernt, nicht einfach nur danke sagen, dass er unsere Sünden vergeben hat.
I żeśmy dzisiaj to mówili, nauczyliśmy się tego, że to nie chodzi tylko o to proste podziękowanie za to, że moje grzechy są przebaczone.
Sondern, dass wir ihn bewundern für das, was Gott ist.
Ale chodzi o to, abyśmy Boga podziwiali za to, kim On jest.
Nun möchte ich noch eine dritte Antwort geben.
I teraz chciałbym postawić trzecią odpowiedź.
Und das ist in Lukas 17.
I czytamy o tym w Ewangelii Łukasza w 17 rozdziale.
Wir beten Gott an, weil der Jesus uns errettet hat.
My czcimy Boga za to, że On nas przez Pana Jezusa uratował.
Hier geht es um diese Geschichte der 10 Aussätzigen, die gereinigt wurden.
Tutaj czytamy o takim człowieku, który był trędowaty i który został przez Pana oczyszczony.
Und dann lesen wir in Vers 15 und 15 bis 18.
I przeczytamy z Łukasza 17 rozdziału od 15 do 18 wiersza. Jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił, donośnym głosem chwaląc Boga, i padł na twarz do nóg Jego, dziękując Mu, a był to Samarytanin. A Jezus odezwał się i rzekł, czyż nie 10 zostało oczyszczonych? A gdzie jest 9? Czyż nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec?
Ich gab es also einer von 10, der, weil er gereinigt wurde, zum Herrn Jesus zurückgekehrt ist.
A więc czytamy o tym, że tylko jeden z tych 10, akurat cudzoziemiec, oczyszczony ze swojej choroby trądu, wrócił do Pana Jezusa.
Das war kein Gebot, sondern er hat das freiwillig getan.
Przecież to nie było żadnym nakazem, nikt mu tego nie rozkazał, a jednak dobrowolnie to uczynił.
Und was hat er gemacht?
I co on wtedy uczynił?
Er verherrlichte Gott.
On zaczął wychwalać Boga.
Er hat also die Wesenszüge Gottes groß gemacht, das heißt verherrlichen.
I uwielbiać to oznacza również, że te cechy charakteru i właściwości Boga on zaczął wysławiać i wielkimi przedstawiać. To jest właśnie uwielbienie.
Und zweitens in Vers 16 haben wir gelesen, er dankte ihm.
I po drugie, w 16 wierszu żeśmy czytali o tym, że on jemu podziękował.
Hier steht zwar, dass er gedankt hat.
Wprawdzie jest napisane, że dziękował mu.
Aber steht nicht, er dankte für seine Rettung.
Ale tu nie jest napisane, że dziękował mu za ratunek jego osobisty w jego sprawie.
Sondern er dankte ihm. Der Fokus liegt also auf dem Herrn.
Ale czytamy tutaj, dziękował mu. Czyli ten punkt skupienia jest skierowany właśnie na osobę Pana.
Ich muss vielleicht noch ergänzen, dass natürlich am Sonntagmorgen, wenn wir Gott anbeten, Danksagung und Loben auch dazu gehört, aber wir wollen das einfach ein bisschen unterscheiden.
Ja chciałbym jeszcze uzupełnić, że gdy jesteśmy w niedzielę na uwielbieniu zgromadzeni, to dziękczynienie i chwalenie Boga też należy do tego uwielbienia, ale tutaj chcielibyśmy to odróżnić.
Und drittens in Vers 18 haben wir gelesen, er hat Gott die Ehre gegeben.
A po trzecie, w 18 wierszu żeśmy przeczytali, że on oddał cześć Bogu, chwałę Bogu.
Also wir sehen, er wurde geheilt. Und das war der Grund, warum er Gott angebetet hat.
A więc oglądamy go, że on został oczyszczony, uzdrowiony i to było powodem tego, aby on za to dziękował Bogu i za to, kim Bóg jest.
Wollen wir uns eine dritte Frage stellen?
I jeszcze jedno, trzecie pytanie postawmy sobie.
Wen beten wir an?
Kogo my uwielbiamy?
Natürlich Gott, ist einfach.
Prosta odpowiedź brzmi naturalnie, Boga.
Und ich möchte mal dazu aus 2. Mose 34 etwas lesen.
Chciałbym do tego przeczytać z drugiej Mojżeszowej, 34 rozdział.
In 2. Mose 34, Vers 14.
14. wiersz. Druga Mojżeszowa 34:14. Gdyż nie będziesz się kłaniał innemu Bogu, albowiem Pan, do którego, przepraszam, którego imię jest zazdrosny, jest Bogiem zazdrosnym.
Gott will nicht, dass wir einen anderen Gott anbeten.
Bóg nie chciałby, abyśmy uwielbiali jakiegoś innego Boga.
Da müssen wir uns auch bewusst sein, dass der Teufel auch möchte, dass er angebetet wird.
Musimy być ciągle tego świadomi, że również i diabeł tego pragnie, aby być uwielbianym.
Das hat der Teufel dem Herrn Jesus in der Wüste gesagt.
On to wyraźnie powiedział do Pana Jezusa w czasie kuszenia Pana na pustyni.
Und dann lesen wir auch in Offenbarung 13 vom Antichrist, das ist ein Mensch, der angebetet wird.
I również czytamy wyraźnie w Księdze Objawienia w 13 rozdziale o Antychryście, czyli takim człowieku, który też będzie pragnął uwielbienia.
Also der Teufel will angebetet werden, Menschen wollen angebetet werden, aber das ist alles gegen Gottes Wort.
A więc diabeł chce być uwielbiany, ludzie chcą być uwielbiani, ale wszystko to jest niezgodne ze Słowem Bożym, przeciwne Słowu Bożemu.
Und in Offenbarung 19 und 22 lesen wir davon, dass Johannes auf die Knie von einem Engel gefallen ist und ihn anbeten wollte.
W Objawieniu w 19 i 22 rozdziale czytamy o tym, że Jan upadł na kolana i chciał uczcić przez to anioła.
Und dann hat der Engel gesagt, bete nicht mich an, sondern bete Gott an.
I wtedy anioł wyraźnie mu powiedział, nie oddawaj czci mnie, tylko oddaj cześć Bogu.
Nun, wenn wir Gott anbeten, dann können wir ihn in verschiedener Hinsicht anbeten. Verschiedene Hinsicht oder verschiedene Aspekte.
A więc jeżeli Boga uwielbiamy, to możemy go uwielbiać pod różnorodnymi aspektami.
Nämlich so, wie er sich uns Menschen offenbart hat in seinem Wort.
A mianowicie w taki sposób, w jaki on w różnorodny sposób się nam w swoim słowie, nam ludziom objawił.
Wenn wir jetzt die schöne verschneite Landschaft und Schöpfung Gottes sehen,
gdy oglądamy wokoło siebie to piękne krajobrazy i piękno stworzenia,
dann dürfen wir ihn als Schöpfer anbeten.
To my możemy również też i tego Stwórcę uwielbiać.
Wir finden das auch in Offenbarung 4, wenn wir im Himmel sein werden, werden wir ihn als Schöpfer anbeten.
I czytamy w Objawieniu w 4 rozdziale, że gdy będziemy już w niebie, będziemy go też i uwielbiać jako Stwórcę tych rzeczy widzialnych.
Aber dann können wir Gott auch anbeten im Heiligtum.
Ale możemy również też Boga uwielbiać w świątyni.
Und wir haben das zum Beispiel in Hebräer 10, dass wir mit Freimütigkeit eintreten ins himmlische Heiligtum.
W liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale czytamy o tym, że mając wolność, aby wejść do tej niebiańskiej świątnicy
und dort ihn anbeten.
I tam Boga uwielbiać.
Und wir haben das auch in 1. Petrus 2 und Hebräer 13 gelesen.
I czytaliśmy również w pierwszym liście Piotra w 2 rozdziale i w Hebrajczyków w 13 rozdziale,
dass wir durch den Herrn Jesus Gott anbeten.
Że my przez Pana Jezusa uwielbiamy Boga.
Also der Herr Jesus ist quasi der Mittler, durch den wir Gott anbeten können.
A więc Pan Jezus jest tym pośrednikiem, przez którego uwielbiamy Boga.
Aber wir haben in Johannes 4 gelesen, dass wir Gott auch als Vater anbeten können.
Ale w Ewangelii Jana w 4 rozdziale czytaliśmy o tym, że możemy Boga uwielbiać jako Ojca.
Und den Vater, den beten wir nicht durch den Herrn Jesus an.
A Ojca nie uwielbiamy przez Pana Jezusa,
sondern als Kinder haben wir direkten Zugang zum Vater.
Ale jako dzieci mamy bezpośredni dostęp do Ojca.
Aber wir beten nicht nur den Vater an, sondern wir haben in Lukas 17 auch gesehen, dass wir den Herrn Jesus anbeten.
Ale nie tylko samego Ojca, bo czytaliśmy w Łukasza w 17 rozdziale, że możemy uwielbiać też samego Pana Jezusa.
Und den Herrn Jesus können wir natürlich auch als das Lamm anbeten.
A równocześnie możemy Pana Jezusa uwielbiać jako baranka.
Das ist ein Thema vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung, der Herr Jesus als das Lamm.
To jest temat, który ciągnie się od pierwszej Księgi Mojżeszowej aż do Księgi Objawienia, gdy przedstawiany jest Pan Jezus jako baranek.
Ich möchte stellvertretend nur eine Stelle lesen aus Offenbarung 5.
Jako reprezentatywny tej myśli chciałbym tylko przeczytać jedno miejsce z Księgi Objawienia z 5 rozdziału.
In Offenbarung 5, Vers 9 und 10.
Objawienie, 5 rozdział, 9 i 10 wiersz. I zaśpiewali nową pieśń tej treści. Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka i ludu i narodu i uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów i będą królować nad ziemią.
In Vers 6 steht auch, dass wir ihn als das Lamm, also dass er als Lamm vor uns stehen wird im Himmel.
W 6 wierszu oglądamy go jako baranka, który stoi jako baranek w niebie.
Aber dann haben wir im Vers 9 und 10 eine gewisse Reihenfolge im Blick auf Anbetung.
A w tych wierszach od 9 do 10 mamy swego rodzaju kolejność, jak możemy uwielbiać.
Es geht also dort um die Situation, wenn wir im Himmel sein werden, dann werden wir ihn, den Herrn Jesus, als das Lamm anbeten.
Wyobraźmy sobie to, że gdy będziemy już w niebie, to będziemy Jego, Pana Jezusa, jako baranka uwielbiać.
Und erstens, du bist würdig. Es geht also um seine Person wieder.
I po pierwsze mówić, ty jesteś godzien. Tu właśnie chodzi o Jego wspaniałą osobę.
Dann zweitens, du bist geschlachtet worden.
Po drugie to, że zostałeś zabity.
Dann werden wir ihn bewundern für das, was er getan hat am Kreuz auf Golgatha.
Będziemy go podziwiali za to, co on dokonał na krzyżu Golgoty.
Und dann drittens, dass er für Gott erkauft hat, was er für Gott getan hat, der Herr Jesus.
A po trzecie, będziemy go oglądali jako tego, który coś wspaniałego uczynił dla Boga.
Und dann viertens in Vers 10, dass er uns zu einem Königtum und zu Priestern gemacht hat.
I po trzecie, w wierszu 10, dziękować mu za to, że uczynił z nas dla Boga naszego ród królewski i kapłanów.
Es steht da nicht, was er für uns getan hat, sondern was er aus uns getan, gemacht hat.
Tutaj nie jest napisane, co on dla nas uczynił, tylko co on z nas dla Boga uczynił.
Also noch einmal, hier sehen wir, der Fokus ist auf den Herrn Jesus, auf seine Person gerichtet und nicht auf uns, Menschen.
A więc jeszcze raz to powtórzmy, ten punkt skupienia naszej uwagi nie jest skierowany na nas samych, tylko na osobę Pana Jezusa.
Wir haben also gesehen, wir können Gott als Gott den Vater anbeten, aber wir können auch den Herrn Jesus, den Sohn anbeten.
A więc mówiliśmy o tym, że możemy Boga uwielbiać jako Boga Ojca, ale również i Pana Jezusa jako Syna.
Und ich möchte uns ein bisschen ermuntern, wenn wir am Sonntagmorgen als Versammlung zusammen sind, dass wir achten auf die Leitung des Geistes.
I chciałbym was wszystkich do tego zachęcić, abyście, gdy jesteście zgromadzeni w niedzielę do południa na uwielbieniu, zwracali uwagę na kierownictwo Ducha Świętego przez całe uwielbienie.
Manchmal steht, beten wir Gott als Kinder, manchmal beten wir Gott den Vater als Kinder an.
Czasami uwielbiamy Boga jako dzieci, jako Boga Ojca.
Manchmal steht der Herr Jesus als das Lamm vor uns.
Czasami przed oczami naszymi przedstawiony jest Pan Jezus jako baranek.
Und da wollen wir etwas achten, wie der Geist leitet, dass wir nicht immer hin und her springen.
I dlatego zwracajmy na to uwagę, jakie kierownictwo przejmuje Duch Święty nad tą godziną uwielbienia w danym dniu, abyśmy nie skakali sobie z tematu na temat.
Es gibt natürlich keine Gesetze, das ist klar, aber wenn der Geist führt, ist es meistens, möchte er uns eine Linie zeigen, die wir verfolgen wollen.
Oczywiście nie ustanawiamy tutaj jakichś przepisów sztywnych, ale z całą pewnością jest to rzeczą dobrą, abyśmy zwracali na to uwagę, w jaki sposób nas Duch Święty prowadzi i podążali za tą linią, którą On nam wskazuje.
Aber der Hauptgedanke am Sonntagmorgen ist, dass der Herr Jesus gelitten und gestorben ist.
Ale pamiętajmy również o tym, że główną myślą w niedzielę do południa jest to, że Pan Jezus za nas cierpiał i za nas zmarł.
Wir kommen ja zusammen, um seinen Tod zu verkündigen.
Bo przecież zgromadzamy się po to, aby ogłaszać Jego śmierć.
Und deshalb, wenn wir mit dem Herrn Jesus, mit seinen Leiden und seinem Tod beschäftigt sind,
i dlatego, gdy jesteśmy zajęci Panem Jezusem, Jego cierpieniami i Jego śmiercią,
dann wird Bewunderung Gott und seinem Sohn gegenüber hervorkommen.
To my uwielbiamy, podziwiamy Boga, który nam takiego Syna podarował.
Man kann vielleicht noch dazu fügen, es gibt in der Gottheit keine Rivalität.
Można do tego jeszcze dodać taką myśl, że wewnątrz istoty bóstwa nie ma żadnej rywalizacji pomiędzy trzema istotami Bożymi.
Auch wenn wir gelesen haben, dass der Vater Anbeter sucht, können wir auch nur an einem Sonntagmorgen den Sohn anbeten. Das ist nicht verkehrt.
Jeżeli żeśmy czytali w czwartym rozdziale Jana o tym, że Ojciec szuka takich, którzy by Mu tak cześć oddawali, to wcale nie jest to rzeczą błędną, jeżeli przez niedzielne do południa będziemy tylko i wyłącznie rozmyślali o Panu Jezusie.
Wir lesen in Johannes 5, wer den Sohn ehrt, ehrt den Vater.
Bo czytamy w Ewangelii Jana w piątym rozdziale, kto czci Syna, czci również Ojca.
Dann möchten wir uns noch mal eine Frage stellen.
I jeszcze jedno pytanie chcielibyśmy sobie postawić.
Und nämlich die Frage, wie beten wir an?
W jaki sposób uwielbiamy?
Und wir haben das gelesen in Johannes 4.
I o tym żeśmy czytali w Ewangelii Jana w 4. rozdziale.
Da haben wir gelesen in Vers 24, dass wir Gott anbeten müssen in Geist und Wahrheit.
I czytaliśmy w 24. wierszu o tym, że musimy Boga uwielbiać tylko w duchu i w prawdzie.
Es ist schon interessant, wie Gottes Wort hier wie Gottes Wort hier steht.
Jest to naprawdę rzeczą bardzo interesującą, jak nam tą sprawę Słowo Boże przedstawia.
Vers 23, der Vater sucht Anbeter.
Wiersz 23, to Ojciec szuka takich chwalców.
Das ist ein Vorrecht.
To wskazuje na przywilej.
Aber wenn wir dann Gott anbeten,
ale jeśli już Boga uwielbiamy,
dann steht, dann müssen wir in Geist und Wahrheit anbeten.
To wtedy jest tutaj napisane, winniśmy mu oddawać w duchu i w prawdzie.
Und das hat mit unserer Verantwortung zu tun.
I to właśnie powiązane jest z naszą odpowiedzialnością.
Dann steht nicht mehr Vater, sondern dann steht Gott. Dann steht nicht mehr der Vater, sondern dann steht Gott.
Wtedy przed naszymi oczami nie jest Ojciec, tylko Bóg.
Es gibt heute in der Christenheit viele Christen, die Gott anbeten.
W dzisiejszym chrześcijaństwie jest wielu chrześcijan, którzy Boga uwielbiają.
Da wird mit viel Musik und Instrumenten und Halleluja und viel wird da so getan und Gott angebetet.
I bardzo często powiązane jest to z mnogością instrumentów i okrzyków Alleluja.
Aber wir können nicht Gott anbeten, wie wir wollen, sondern wir müssen das tun, wie Gott es sagt.
Ale my nie możemy Boga uwielbiać w taki sposób, w jaki my sami sobie wymyślimy, tylko tak, jak Bóg sobie tego życzy.
Es heißt also hier, erstens in Geist, zweitens in Wahrheit.
I tu czytamy w tym 24 wierszu, po pierwsze mamy mu tak cześć oddawać, aby było to w duchu, a po drugie, aby było to w prawdzie.
In Geist, glaube ich, da geht es um eine geistliche Anbetung.
W duchu, to myślę, że chodzi o to, aby było to uwielbienie duchowe.
Es geht ja vorher ab Vers 20 um die Frage, wo ist der richtige Ort, wo wir Gott anbeten können?
W poprzednim 20 wierszu była mowa o tym, gdzie jest to właściwie miejsce, w którym mamy Boga uwielbiać.
Und damals gab es den samarytischen Gottesdienst und den jüdischen Gottesdienst.
I w tamtych latach był to samarytański i żydowski sposób oddawania czci Bogu.
Ich möchte jetzt da nicht auf die Unterschiede eingehen.
Oczywiście nie mam zamiaru teraz wchodzić w różnicę pomiędzy tymi dwoma, że tak powiem, obrządkami.
Aber der jüdische Gottesdienst war ein materieller Gottesdienst.
Ale te żydowskie oddawanie czci Bogu to było oddawanie czci poprzez dary materialne.
Die haben Tiere geopfert, die haben mit Musikinstrumenten gespielt.
Oni ofiarowali zwierzęta i oni grali na instrumentach.
Aber jetzt sagt Gott hier, es ist Gott ist ein Geist und deshalb müssen wir in Geist, also geistlich anbeten.
Ale tu czytamy o tym, że Bóg jest duchem i to dlatego właśnie winniśmy go w duchowy sposób uwielbiać.
Ich nehme an, es ist noch nie jemand am Sonntagmorgen mit einem Schaf hier hineingekommen.
Myślę, że nigdy nikomu by nie przyszło na myśl, aby w niedzielę rano tutaj przychodzić na godzinę uwielbienia prowadząc owieczkę.
Sondern wir haben in 1. Petrus 2, Vers 5 gelesen, wir bringen Gott geistliche Schlachtopfer dar.
Ale tak jak czytaliśmy w pierwszym liście Piotra, w drugim rozdziale, w 5. wierszu, że my jesteśmy pouczani, że mamy przynosić Bogu duchowe ofiary rzeźne.
Also die christliche Anbetung ist auch ein Opfer.
A więc chrześcijańskie uwielbienie to też jest ofiara,
aber kein Tier, sondern eben geistlich.
Ale nie jest to ofiara ze zwierząt, ale ofiara duchowa.
Aber zweitens soll die Anbetung auch in Wahrheit sein.
Ale czytamy też po drugie w 24. wierszu, że mamy go uwielbiać w prawdzie.
Es muss also in Übereinstimmung sein mit den Gedanken Gottes, die er in seinem Wort offenbart hat.
A więc wszystko, co będzie się tu działo, musi być w jednomyślności z myślami Bożymi, jakie są w całym jego słowie objawione.
Wir lesen von zwei Söhnen von Aaron ganz am Anfang in 3. Mose 10.
W trzeciej Księdze Mojżeszowej w 10. rozdziale czytamy, gdy na samym początku było ustanowione to kapłaństwo aaronowe.
Die haben fremdes Feuer Gott dargebracht.
Czytamy o tym, że oni do swoich kadzielnic wzięli obcy ogień, czyli nie z ołtarza.
Und dann sind sie tot umgefallen.
I natychmiast Bóg ukarał to nieposłuszeństwo, to odstępstwo od rozkazu Bożego ich śmiercią.
Das ist glücklicherweise heute nicht mehr so.
Na całe szczęście w dzisiejszych czasach tak to się już nie dzieje.
Und doch will Gott, dass wir ihn in Wahrheit anbeten.
A jednak Bóg życzy sobie tego, abyśmy go uwielbiali w prawdzie.
Ich möchte jetzt zum Schluss noch zeigen, dass Anbetung nach Gottes Gedanken eigentlich eine kollektive Sache ist.
I chciałbym jeszcze to podkreślić, że uwielbianie to z samej zasady jest to czynność, która jest kolektywnie wykonywana.
Wir haben in 1. Petrus 2 gelesen, dass wir eine heilige Priesterschaft sind.
Czytaliśmy w pierwszym liście Piotra, w 2. rozdziale, że jesteśmy tym duchowym kapłaństwem.
Wir haben in Offenbarung 1 und 5 lesen wir, dass er uns zu Priestern gemacht hat.
I w objawieniu w 1. i w 5. rozdziale czytamy o tym, że on nas uczynił kapłaństwem.
Und in Offenbarung 5 haben wir diese 24 Ältesten, die zusammen Gott anbeten im Himmel.
I w 5. rozdziale oglądamy tych 24 starców, którzy wspólnie Boga uwielbiają.
Wir können also auf der einen Seite zu Hause jeden Tag Gott anbeten.
A więc podsumowując, zawsze możemy u siebie w domu Boga uwielbiać.
Aber Gott möchte auch, dass wir zusammen, gemeinsam am Sonntagmorgen Gott anbeten.
Ale Bóg chciałby, abyśmy też i wspólnie razem w niedzielę do południa Boga uwielbiali.
Und ich möchte anhand von Johannes 12 von Maria noch zwei, drei Gedanken sagen zu dieser gemeinsamen Anbetung.
I chciałbym jeszcze na podstawie tego zdarzenia z Marią z Ewangelii Jana 12 rozdziału opowiedzieć coś na temat tego wspólnego uwielbiania.
Wir lesen mal Johannes 12, Vers 3 bis 5.
Przeczytajmy z Ewangelii Jana 12 rozdział od 3 do 5 wiersza. A Maria wzięła funt czystej, bardzo drogiej maści nardowej. Namaściła nogi Jezusa i otarła je swoimi włosami, a dom napełnił się wonią maści. A Judasz Iskariot, jeden z uczniów jego, syn Szymona, który miał go wydać, rzekł: czemu nie sprzedano tej wonnej maści za 300 denarów i nie rozdano ubogim?
Ich möchte einfach anhand von dieser Geschichte ein paar Punkte anwenden auf die gemeinsame Anbetung am Sonntagmorgen.
Na podstawie tego zdarzenia tutaj opisanego chciałbym omówić kilka punktów dotyczących naszego wspólnego uwielbiania w niedzielę do południa.
Das erste, was hier auffällt, ist, dass Maria kein Wort sagt.
Pierwsza rzecz, którą tutaj na pewno wszyscy zauważają, to to, że Maria nie powiedziała ani jednego słowa.
Und das zeigt uns noch einmal etwas davon, dass Anbetung eine Wertschätzung in unseren Herzen Gott gegenüber ist.
I to wskazuje na to, że uwielbienie to jest właśnie uczucie wewnątrz naszego serca, które my kierujemy w stronę Boga. Uczucie tego docenienia, kim Bóg jest.
Natürlich haben wir auch in Hebräer 13 gelesen, dass Anbetung die Frucht der Lippen ist.
Naturalnie z Hebrajczyków 13 rozdziału czytaliśmy również i o tym, że uwielbienie to owoc warg wyznawających.
Und natürlich beteiligen sich Brüder in der Anbetung am Sonntagmorgen.
I naturalnie, że biorą udział w tym uwielbieniu bracia, aby oddawać Bogu cześć w niedzielę do południa.
Aber ich bin überzeugt, dass ein Bruder ein Gebet sprechen kann mit einem kalten Herzen ohne Anbetung Gott gegenüber.
Jestem też i przekonany, że jest to możliwe, aby jeden z braci z zimnym sercem mógł wypowiedzieć modlitwę dziękczynną w stosunku do Boga.
Aber gleichzeitig kann durch dieses Gebet des Bruders das Herz einer Schwester angesprochen sein und es steigt Anbetung zu Gott empor.
Ale Bóg jest władny też i w tym, aby z takiej modlitwy w sercu pewnej siostry spowodować wypływające gorące uczucia w stronę Boga.
Also Anbetung ist nicht das Lied, das wir singen oder das Gebet, das gesprochen wird.
A więc uwielbienie to nie jest tylko wypowiedzenie modlitwy albo zaśpiewanie pieśni,
sondern was dabei aus unseren Herzen zu Gott emporsteigt.
Ale najważniejsze jest to, co w trakcie tej pieśni czy modlitwy wstępuje do Boga z naszego serca.
Und deshalb ist es etwas Besonderes am Sonntagmorgen diese gemeinsame Anbetung.
I dlatego jest to rzeczą szczególnie kosztowną społeczne uwielbianie w niedzielę do południa.
Eine Schwester hat eine Bewunderung in ihrem Herzen.
Pewna siostra może mieć uczucia podziwu w swoim sercu.
Der Heilige Geist sieht das und er kann diesen Gedanken einem Bruder aufs Herz legen.
Duch Święty wyjmuje to, obrazowo mówiąc, z jej serca i wkłada w myśli i usta brata, który to wypowie głośno w modlitwie.
Und der Bruder spricht diesen Gedanken aus.
I brat wypowie te myśli.
Und das ist eine gemeinsame Anbetung.
I wtedy powstaje właśnie to społeczne uwielbianie.
Ein zweiter Gedanke hier.
I druga jeszcze myśl z tego wypływająca.
Wir lesen, dass Maria dieses Salböl nahm.
Czytamy o tym, że Maria wzięła tą maść.
In Markus 14 wird klar, dass das nicht in ihrem eigenen Haus ist.
W Marka w 14 rozdziale jest to jasno pokazane, że nie dzieje się to w jej własnym domu.
Das bedeutet, dass Maria von zu Hause dieses Salböl mitnehmen musste.
A więc to oznacza, że Maria musiała ten słoiczek tej maści nardowej przynieść ze sobą ze swojego domu.
Und das bedeutet für uns, dass wir volle Herzen mitbringen am Sonntagmorgen.
A to dla nas pouczające jest, abyśmy na niedzielne do południa przychodzili pełni już z pełnym sercem.
Wir können also Gott nur das bringen, was wir haben.
A więc możemy Bogu tylko to przynieść, co już w sercach posiadamy.
Und dann lesen wir etwas von der Menge.
A więc możemy tutaj przeczytać o tej ilości tej maści.
Es war ein Pfund Salböl.
Był to funt maści.
Nun, ich bin kein Apotheker.
Wprawdzie ja nie jestem aptekarzem.
Aber normalerweise von einem Öl oder von einem Parfüm nimmt man nur ein paar wenige Tropfen.
Ale jest to dla mnie jasne, że jeżeli mówimy o jakiejś maści wonnej albo o perfumach, to jest to rzeczą zwyczajową, że używamy tego parę kropel.
Maria hat aber ein Pfund genommen und ein Pfund ist 330 Gramm.
A Maria przyniosła i użyła cały funt tej maści, a to oznacza, że użyła 330 gramów.
Sie hat also unglaublich viel mitgebracht.
A więc ona niewiarygodnie dużo ze sobą przyniosła.
Und wie ist das in der Anbetung?
A jak ta sprawa wygląda w uwielbieniu?
Wir haben Beispiele im Alten Testament in Verbindung mit den Opfern.
I mamy przykłady ze Starego Testamentu, które dotyczą też i ofiar.
Ein Israelit konnte ein Stier mitbringen.
Izraelita mógł przynieść również całego wołu.
Vielleicht 400-500 Kilo.
Który ważył może 400-500 kilogramów.
Jemand anderes konnte ein Schaf mitbringen, das etwa 80 Kilo war.
Ktoś inny, uboższy, mógł przyprowadzić tylko owieczkę, która ważyła 80 kilogramów.
Oder vielleicht gab es einen Israelit, der hatte nur eine Turteltaube.
A może był też i taki Izraelita, tak ubogi, że był w stanie tylko przynieść gołąbka.
Es gibt also große Unterschiede, wie viel wir Gott bringen.
A więc mogą powstać wielkie różnice, jak dużo my Bogu przynosimy.
Aber das Schöne ist bei diesen Brandopfern, dass es bei allen drei Tieren ein Feueropfer lieblichen Geruchs für Gott ist.
Ale piękną rzeczą jest to, co na koniec składania każdej z tych ofiar jest opisane, że była ona miłą wonią dla Boga.
Es ist doch völlig normal, dass ein zehnjähriges Kind weniger mitbringen kann als jemand, der schon 50 Jahre gläubig ist.
Jest to rzeczą całkowicie dobrze zrozumiałą, że dziesięcioletnie dziecko może przynieść o wiele, wiele mniej niż już wierzący z praktyką 50-letnią.
Aber schade ist es, wenn wir nur wenig mitbringen, obwohl wir mehr bringen könnten.
Ale jakaż wielka szkoda powstaje, że będziemy przynosili niewiele w stosunku do tego, co moglibyśmy przynieść.
Dann lernen wir weiter etwas über die Qualität, was sie mitbrachte.
A dalej czytamy też i o jakości tego, co ona przyniosła.
Es steht hier eine sehr kostbare Narde.
Czytamy tutaj, że to była bardzo droga maść nardowa.
Es gibt nur ganz wenig Dinge, die in Gottes Wort mit sehr kostbar beschrieben werden.
Jest bardzo niewiele rzeczy, które w Słowie Bożym są opisane jako kosztowne.
Es ist zum Beispiel diese sehr kostbare Perle in Matthäus 13.
Na przykład czytamy o tej bardzo kosztownej perle z Ewangelii Mateusza 13 rozdział.
Ein Bild der Versammlung,
która jest właśnie zobrazowaniem zgromadzenia.
Und wir finden das auch in Offenbarung 21 in Verbindung mit diesem sehr wertvollen Stein.
I też oglądamy to w Księdze Objawienia w 21 rozdziale, gdy jest opisany ten kosztowny kamień. Bo tutaj w tym miejscu w niemieckim tłumaczeniu jest bardzo kosztownej maści nardowej.
Und dann lesen wir noch in 1. Petrus 3 von diesem sehr von diesem sanften und stillen Geist, der für Gott sehr kostbar ist. Vielleicht lesen wir den Vers.
I jeszcze przeczytajmy z 1 Piotra, z listu 1 Piotra, 3 rozdział.
Geht es um die Schwestern.
Chodzi tutaj w tym rozdziale o siostry.
Vers 4.
Czwarty wiersz. 1 Piotra 3:4. Lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem, który jedynie jest kosztowny przed Bogiem, tak jest w oryginale.
Also für Gott ist die Versammlung kostbar, sehr kostbar.
A więc dla Boga zgromadzenie jest rzeczą kosztowną.
Die Anbetung.
Uwielbienie jest dla niego rzeczą kosztowną.
Und der sanfte und stille Geist einer Schwester.
Ale również też ten łagodny i cichy duch siostry.
Nun, diese sehr kostbare Narde,
a więc ta maść nardowa, kosztowna,
ist eben ein Bild des Herrn Jesus.
Ona jest właśnie zobrazowaniem Pana Jezusa.
In Hohelied lesen wir von diesem ausgegossenen Salböl, ist dein Name. Ein ausgegossenes Salböl ist dein Name.
Bo czytamy w Księdze Pieśni nad Pieśniami, że imię Twoje to jest ten rozlany olejek nardowy, bardzo kosztowny.
Und dann lernen wir weiter noch etwas über den Wert dieses Salböls.
A dalej czytamy o wartości tej maści nardowej.
In Vers 5 sagt Judas, dass diese Salbe 300 Denare wert hat.
I w piątym wierszu czytamy, że Judasz powiedział, że ta maść miała co najmniej wartość 300 denarów.
In Matthäus 20 steht, dass ein Tagelöhner damals einen Denar verdient hat.
W Ewangelii Marka jest napisane, że pracownik w tamtych latach, taki najemnik na jedną dniówkę zarabiał właśnie jednego denara.
Man kann also sagen, diese Salböl hat einen Wert von einem Jahreslohn gehabt.
Więc można powiedzieć, że ta maść nardowa była pozyskana za wartość całorocznego wynagrodzenia pracownika.
So viel wert war dieser Maria der Herr Jesus.
Tak bardzo kosztownym dla Marii był Pan Jezus.
Wie viel wert ist dir der Herr Jesus?
A jak bardzo kosztownym jest dla ciebie Pan Jezus?
Wie viel wert ist dir die Anbetung für den Herrn Jesus?
Jak bardzo dla ciebie jest kosztowne uwielbienie dla Pana Jezusa?
Damit doch Maria diese Salbe mitbringen konnte, musste sie viel arbeiten.
Aby Maria mogła tą maść przynieść, to musiała wcześniej bardzo dużo wyświadczyć pracy.
Und wir haben gesehen, wir beten Gott an für das, was er ist.
Myśmy już to oglądali, że uwielbiamy Boga za to, kim On jest.
Und damit wir ihn kennenlernen, wie er ist und wer er ist, braucht es Arbeit.
A abyśmy to poznali, kim On jest i jak wartościowym On jest, wymaga to z naszej strony wkładu pracy.
Bruder Max Billeter hat einmal gesagt,
Brat Max Billeter kiedyś powiedział,
wenn die Erkenntnis über die Person des Herrn Jesus abnimmt, nimmt auch die Anbetung ab.
Jeżeli poznanie osoby Pana Jezusa coraz to bardziej się pomniejsza w naszych sercach, to widzimy również, jak bardzo pomniejsza się też i jakość uwielbienia.
Lasst uns wirklich Mühe aufwenden, uns mit Gottes Wort, mit dem Herrn Jesus zu beschäftigen.
Dlatego chciejmy ofiarować wiele trudu, aby zajmować się Słowem Bożym i coraz to bardziej poznawać Pana Jezusa.
Und dann lesen wir hier noch, dass das ganze Haus von diesem Duft erfüllt wurde.
A potem czytaliśmy o tym, że wonią tej maści wypełnił się cały dom.
Nicht von dem, was die Maria getan hat, sondern von dem Duft des Salböls.
Nie tym, co Maria uczyniła, ale wonią tej maści.
Ich glaube, dass das wirklich ein Bild ist dieser gemeinsamen Anbetung.
I mam wrażenie, że to ma bardzo wielki wpływ na nasze wspólne uwielbienie.
Ein Bruder äußert einen Gedanken über den Herrn Jesus oder schlägt ein Lied vor.
Pewien brat wyraża myśli w modlitwie o Panu Jezusie albo podaje jakąś pieśń.
Und dann werden unsere Herzen angeregt und es entsteht Anbetung für Gott.
I wtedy nasze serca są przez to pobudzane i z naszych serc zaczyna wypływać uwielbienie dla Boga.
Und am Schluss hat diese Maria mit ihren Haaren die Füße des Herrn Jesus abgetrocknet.
A na koniec czytamy o tym, że Maria otarła nogi Pana Jezusa swoimi włosami.
Was denkt ihr, wonach haben ihre Haare danach gerochen?
Jak myślicie, jak pachniały jej włosy po tym?
Von diesem Duft des Salbels.
Wonią tej wspaniałej maści nardowej.
Und vielleicht wollen wir das mitnehmen, dass eben Anbetung nicht einfach nur eine Sache ist für den Sonntagmorgen.
I chcielibyśmy to ze sobą zabrać na zawsze, że kwestia uwielbienia to nie jest tylko uwielbienie w niedzielę do południa.
Sondern wenn unsere Herzen wirklich erfüllt sind vom Herrn Jesus, dann hat das einen Einfluss auf unser ganzes Leben.
Ale jeżeli nasze serca będą wypełnione myślami o Panu Jezusie, to będzie to miało wpływ na całe nasze życie.
Dann nehmen wir gleichsam diesen Duft der Anbetung mit in unseren Alltag.
To wtedy my, obrazowo mówiąc, weźmiemy tą woń tego uwielbienia w naszą codzienność.
Vielen Dank.